Przesłuchanie przez Sanhedryn. Kiedy rzymski trybun dowiedział się, że święty Paweł jest obywatelem rzymskim, przestraszył się, że kazał go związać. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał się zebrać arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu. Arcykapłanowi złorzeczysz, powiedzieli stojący przy nim. W opisie Łukaszowym nietrudno jest dojrzeć pewne podobieństwa tej sceny z przesłuchaniem Jezusa opisanym w Ewangeliach. I tu, i tam mamy z jednej strony spokojnie odpowiadającego oskarżonego, z drugiej zaś działających, mocno pod wpływem emocji, przedstawicieli prawa. Według Ewangelii świętego Jana, po tym jak Chrystus odpowiedział arcykapłanowi na jego pytanie dotyczące nauki i uczniów, jeden ze sług stojących obok spoliczkował go, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Trudno też nie dostrzec, jak w przypadku świętego Pawła realizowały się słowa wypowiedziane swego czasu przez Chrystusa: będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Przemawiający przed Sanhedrynem apostoł narodów odczuwał bardzo wyraźnie obecność i bliskość swojego mistrza, który około 25 lat wcześniej przeżywał osobiście podobną sytuację. I choć święty Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że stawka tego przesłuchania jest bardzo wysoka, nie tracił wewnętrznego pokoju i ufności i bardzo spokojnie odpowiadał na pytania. Co więcej, spróbował uniknąć końca rozprawy przez wywołanie rozdwojenia w samym Sanhedrynie. Apostołowi dokładnie były znane różnice doktrynalne między stronnictwem faryzeuszów i saduceuszów, zwłaszcza gdy chodzi o zmartwychwstanie ciał. Zamiast zatem mówić o powodach swego uwięzienia, wystąpił z zaskakującą wszystkich skargą: jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Po tych słowach powstał ostry spór między dwoma ugrupowaniami i doszło do chcianego przez świętego Pawła rozłamu wśród zebranych. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Trybun, który trochę z niedowierzaniem przyglądał się takiemu obrotowi sprawy, nie widział innego rozwiązania, jak wezwać żołnierzy i oddać świętego Pawła pod ich opiekę. Ci zaś niezwłocznie zaprowadzili go do twierdzy Antonia. Niebezpieczeństwo, przynajmniej na jakiś czas, zostało zażegnane. apostoł mógł odetchnąć. W nocy przeżył pewien rodzaj doświadczenia mistycznego. Ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Tego typu tajemnicze widzenie niewątpliwie dodało apostołowi w trudnej dla niego chwili uwięzienia niemało otuchy. Ale przeciwnicy świętego Pawła nie dali za wygraną. Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Ponad 40 mężów złożyło tę przysięgę. Plan sprzysiężenia przewidywał powtórne sprowadzenie świętego Pawła przed Sanhedryn i zamordowanie go w drodze przez spiskowców. Oświadczyli oni arcykapłanom: teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie. Ewangelista Łukasz dosyć dokładnie opisał mechanizmy procesu wszczętego przeciwko świętemu Pawłowi, które w zadziwiający sposób będą się powtarzać w ciągu wieków. Jakże nie wspomnieć tutaj męczenników chrześcijańskich chronologicznie najbliższych apostołowi, tych z pierwszych wieków, poczynając od prześladowań Nerona, który w wyznawcach nowej religii znalazł kozły ofiarne, rzekomo winne podpalenia Rzymu. To właśnie za jego panowania zakończyli swoją ziemską wędrówkę święci apostołowie Piotr i Paweł i wielu innych wyznawców. Dołączą do nich później męczennicy z czasów Trajana, który na zapytanie Pliniusza, jak ma się zachowywać wobec rosnącej liczby chrześcijan, podał zasadę: trzeba karać śmiercią tych chrześcijan, którzy, skłaniani do opuszczenia swojej religii, odmawiają. Jeszcze obficiej polała się krew chrześcijańska za czasów Decjusza, Dioklecjana i innych władców. Historia przechowała niektóre teksty opisujące zadziwiający pokój i głęboką wiarę skazanych. W zdecydowanej większości nie zachowały się imiona ogromnej rzeszy zamęczonych wyznawców Chrystusa. Znani są oni tylko temu, któremu zawierzyli, a który z kolei umacniał ich, zwłaszcza w chwilach straszliwych tortur. Podobnie będzie w okresie rewolucji francuskiej i październikowej, wojny domowej w Hiszpanii, II wojny światowej i w czasach komunizmu. Jakże nie wspomnieć też prześladowań chrześcijan na innych kontynentach: w Japonii, Korei i Wietnamie, Ugandzie i Rwandzie, Brazylii i Meksyku. Oto niektóre tylko rozdziały tej bardzo obszernej księgi męczenników, która, otwarta już w czasach świętego Pawła, nigdy się nie zamyka.